Marszałkowa matka w czasie tej rozmowy stała pod drzwiami, gotowa wnieść, gdy Zach usłyszy. Marynia kaszlnęła, drzwi się otwarły i weszła, udając zdziwioną i nie wiedzącą zupełnie, że król się tu znajdował. — Bardzo szczęśliwy, że panią widzę — zawołał król wstając. — Chodź pani, pomóż mi uspokoić córkę swą, która mnie obraża posądzeniami niesłusznymi. — Ale o cóż idzie, najjaśniejszy panie? Marszałkowa udawała zdumioną. — Wszak podejrzenia i zazdrość są dowodami przywiązania — dodała żywo. — Nie powinno to waszej królewskiej mości obrażać. — Posłuchajże pani. Tu król opowiedział wszystko. Marszałkowa słuchała go, dziwnie spoglądając na córkę, to na niego. Minę miała skłopotaną. — Przebacz mi, wasza królewska mość — rzekła po chwili. — Ja się córce mojej nie dziwuję wcale. Wiadome są całemu światu pogróżki hrabiny Kosel. Znany jest gwałtowny jej charakter. Wszak śmiała grozić wam nawet, najjaśniejszy panie. — A więc — przerwał August — o co idzie? Dla waszej spokojności wydam natychmiast rozkazy, ażeby panią Kosel zwrócono z drogi do Drezna. Na to marszałkowa, składając ręce, wykrzyknęła przejęta wdzięcznością. — Szczęśliwą możesz się nazwać, Maryniu, kochana, mając tak troskliwego o twój spokój opiekuna. A po namyśle dodała. — Ośmielam się jeszcze uczynić uwagę, że pani Kosel, łaskami waszej królewskiej mości uzuchwalona, niełatwo kogo posłucha. Należałoby kogoś wyprawić, kogoś takiego, co by umiał... — Wybierzcie, panie, kogo chcecie — zawołał król, trochę tą sceną znudzony. Zaczęto dziękować i rozpadać się przed najjaśniejszym panem, okazującym tyle dobroci, tyle troskliwości. Marszałkowa miała już gotowego do tej wyprawy człowieka. Był to Francuz, Montarion, przybyły z księciem Polignac do Polski, który tu przy Bielińskich pozostał i wyrobił sobie tytuł szambelana jego królewskiej mości. Różnie mówiono o jego stosunkach z tym domem. Montarion znalazł się w pół godziny gotów na rozkazy króla, który mu polecił stanowczo zawrócić z drogi hrabinę Kosel. — A jeśli by rozkazu waszej królewskiej mości usłuchać nie chciała? — spytał Francuz. — W takim razie co mam uczynić? Król stał chwilę zamyślony. Wyraźnie kosztowało go to, do czego został zmuszony. — Dam wać panu w pomoc La Haye, podpułkownika moich kawalergardów i 6 gwardzistów. Zdaje mi się, że to już wystarczyć powinno. Nie tracąc czasu, posłano po pana La Haye, który z ust króla samego otrzymał dobitne rozkazy i tejże nocy oddział wysłany przeciwko jednej kobiecie bezbronnej wyruszył z pośpiechem nadzwyczajnym gościńcem, który wiódł z Warszawy do Drezna. A jak czułe były podziękowania i jak wielka potem radość z odniesionego triumfu. Hrabina, raz postanowiwszy widzieć króla i Sawa w obronie swej stanąć przed nim, z małym dworem wybrała się w drogę, chcąc pośpieszyć tak, ażeby ją wiadomość o wyjeździe nie poprzedziła. Nie opuszczając jej nigdy, wierny Zaklika towarzyszył w tej podróży. Cierpiał on niewymownie nad losem swej pani, ale w naturze jego było milczeć tym uparciej, im więcej bolał. Blady, wychudły, zczerniały, jechał przy powozie, spełniając rozkazy niemy, a zły. Przed wyjazdem z Drezna Kosel kazała go zawolać do gabinetu. — Wszyscy mnie opuścili — odezwała się. — Nie mam nikogo, na kogo bym liczyć z pewnością mogła. Spojrzała nań. Zaklika stał chmurny. — Czy i wy mnie porzucicie? — Ja? — Nigdy — rzekł krótko. — Zdaje mi się, że na wasz szlachetny charakter i poświęcenie dla mnie rachować mogę. — Zawsze — odpowiedział uroczyście Zaklika, dwa palce podnosząc do góry, jakby przysięgał. — Chcę wam to, co mam najdroższego powierzyć, odezwała się, zniżając głos, Kose. Powiedzcie mi, zaręczcie, że chyba z życiem stracicie to, co wam dam do przechowania, że nie dacie sobie tego wydrzeć siłą, że mi będziecie strzec mego skarbu, honoru mego jak relikwii, rzekł Zaklika, znowu rękę podnosząc. Niech pani będzie spokojną. I nie trzeba, by żywa dusza wiedziała o tym, co złożę w waszych rękach. Każe mi pani przysiąc? Wierzę słowu. Trzeba jednak, byś wiedział, co masz strzec. Mówiłem, będziesz stróżem honoru hrabiny Kozel. Gdy król mnie rozdzieli z mężem, dostałem na piśmie z pieczęcią jego przyrzeczenie, że po śmierci żony mnie poślubi, że wejdę w prawa małżonki. Inaczej nie zgodziłabym się nigdy na takie życie. Teraz usiłować będą mi wydrzeć to przyrzeczenie, którego złamanie króla okrywa sromotą. Mogą się targnąć na mnie, ale ust mi nie odemkną, ale mnie torturami nie zmuszą do wydania, gdziem to pismo złożyła. Zamurować je? Mogą mnie wygnać. Zakopać? Mogą mnie oddalić. Na sobie nosić nie jestem pewna. To mówiąc, Kosel otwarła szkatułkę hebanową, sadzoną srebrem i kością słoniową. Ze szkatułki dobyła pudełko złote, a z niego woreczek skórzany, opieczętowany, ze sznurem jedwabnym. — Ty mnie nie zdradzisz — odezwała się, patrząc mu w oczy. Zaklika upadł na kolana i łzy mu spadły na wąsy. Pocałował podaną rękę, pochwycił, oglądając się, woreczek, który złożył prędko na piersiach, i odezwał się głosem stłumionym. Chyba z życiem go utracę. Kosel prędko zamknęła szkatułkę. Jedziemy w drogę, dodała. Nie wiem, co się w niej przytrafić może, a może zdarzyć się i najmniej spodziewane, i najgorsze. Trzeba, byś miał pieniądze zawsze. Dała mu zielony worek ze złotem. Do rachunku, rzekł Zaklika. W kilka godzin potem Kosel z nabitymi pistoletami, które ją nigdy nie opuszczały, ruszyła w drogę. Podróż aż do Widawy, małej mieściny na pograniczu Śląska, szła szczęśliwie i szybko. W Widawie musiano się zatrzymać dla spoczynku. Hrabina znużona kazała robić obiad na prędce i zajęła najlepszą, prawie jedyną gospodę. W drugim jej końcu stało dziesiątek koni jakiegoś oddziału trabantów, który, jak się domyślano, do Saksonii musiał powracać. Zaklika straż pełnił u drzwi. Montarion i La Haye zjawili się przed nim, prosząc, aby ich zameldował hrabinie, którą, spotkawszy w drodze przypadkiem, radzi by jej złożyć uszanowanie. Pierwszy z nich znajomym jej nawet nie był. Zdziwiła się niepomalu hrabina, gdy jej Zaklika to oświadczył. Nawykła od niejakiego czasu do tego, iż wszyscy od niej stronili. Na myśl jej nie przyszło żadne niebezpieczeństwo, kazała prosić. La Haye był człowiek grzeczny i z dworem obyty, umiał się znaleźć. Hrabina Anna, pomimo niepokoju i serca ucisku, nawykła do poskramiania swych uczuć, usiłowała odegrać rolę spokojnej, a nawet wesołej. Przyjęła oficerów grzecznie, uprzejmie bardzo, a że pora obiadowa się zbliżała, prosiła ich na skromny swój posiłek podróżny. W czasie obiadu rozmowa szła dość swobodnie. Ku końcowi Montarion, który swe posłannictwo miał na sercu, począł opowiadać o Warszawie, o tym, o owym, i zwrócił się do hrabiny. — Zdaje mi się, — rzekł, — że pani się niepotrzebnie w podróż tę wybrała. O ile my wiemy, król mocno zajęty i bodaj czy go to nie oburzy i nie rozgniewa. Możesz pani być wystawioną na nieprzyjemności. Kosel na te słowa zmarszczyła brwi, cofnęła się z krzesłem od stołu. — Jak to, pan? Pan mi będziesz dawał rady? Pan masz lepiej znać króla nade mnie i moje położenie i to, co mi czynić wypada? Zmieszał się Montarion. Pani daruje, wybąknął. Nie daruję panu tego, zawołała Kozel, bo to jest i niezręczność, i niegrzeczność. Dajże mi wać pan pokój z radami, których ja od niego nie potrzebuję. Montarion pobladł, skrzywił usta. — Ode mnie, panie hrabina, w istocie ani byś mogła rad potrzebować, anibyś ich powinna słuchać, ale gdybym miał polecenie od króla jego mości. — Od króla? — zawołała Kozel. — Tak jest. — W takim razie nawet nie czuję się zmuszoną do posłuszeństwa — rzekła hrabina. — Opanowali go nieprzyjaciele moje. Zrobił to, czego był nie powinien uczynić i czego w tej chwili żałuję sam. Król mógł chwilowo ulec, a pewna jestem, iż sam będzie rad, że go nie posłucham. To moja sprawa. Montarion, człowiek gładki, ale obrażony tonem, jakim go piękna podróżna zrazu poczęstowała, odezwał się głosem niby słodkim, a w istocie boleśnie obrażającym. Wdzięczen bym był pani hrabinie, gdyby mnie raczyła uwolnić od użycia nader nieprzyjemnego siły. — Jak to? — porywając się krzyknęła Kozel. — Wać pan, byś śmiał się targnąć na mnie? — Mam stanowczy rozkaz króla zwrócić panią do Drezna — rzekł Montarion — i będę zmuszony być mu posłusznym. Hrabina uniosła się porywem gniewu. Słyszała o panu Szambelanie, że był synem wioskowego pisarza i krzyknęła nań — Precz mi! Piszczyku ty jakiś, precz! — porwała za pistolet — bo ci lepro strzaskam! W progu stał już Zaklika. Montarion, który także dobrze wiedział, z kim miał do czynienia i był pewnym, że hrabina mu słowa dotrzyma, wysunął się co prędzej, nie otwierając już ust, a La Haye, który się dotąd nie odzywał, pozostał. Sposób, w jaki towarzysz jego dostał odprawę, był dla niego nauką. La Haye zaczął z wielką łagodnością. — Pani hrabino — rzekł — posłów ani ścinają, ani każą. Niech się pani uspokoi, myśmy niewinni, że nam tak niemile dano polecenie. Byłbym w rozpaczy, gdybym się mógł najmniejszą przykrością narazić pani, ale na miłość Boga rozkazy króla, rozkazy z własnych ust najjaśniejszego pana dla wojskowego. Nie ma ratunku, one się spełnić muszą. — Widziałeś pan króla? — spytała spokojnie Kozel. — Tak jest. Z ust jego własnych odebrałem rozkaz. Zaklinam panią, nie byś ratowała siebie, ale byś mnie raczyła uratować. Ten ton łagodny rozbroił ją nieco. Kozel padła na krzesło drżąca. Niech się pani uspokoi. Nie ma, jak mi się zdaje, nic dla niej groźnego w tym wszystkim.
Jak to?
A ta Denhofowa? Ach, to bałamuctwo przemijające, zawołał La Haye. Coś na kształt romansu króla z Dival, o której dziś tak dobrze zapomniał, że nie wiem, czy sobie jej imię przypomina. Pani Denhof jest zamężną, mąż jej na wsi, o niczym nie wie. Nie ma najmniejszego podobieństwa, żeby przybyła do Drezna. Król zaś powrócić musi. Zobaczysz go, pani, i łatwo odzyszczesz wpływ swój nad nim. Coraz spokojniej zaczęła go Kozel o wszystko rozpytywać. La Haye umiał jej historię w takim świetle przedstawić, aby jej znaczenie zmniejszyć. Po kwadransie rozmowy hrabina grzecznymi prośby dała się wreszcie pokonać. La Haye odniósł zwycięstwo. Kazano zaprzęgać. Wracała do pilnic. Montarion już się jej na oczy nie pokazał, ale ze szczęśliwą nowiną wysłał zaraz kuriera do pani marszałkowej. Obawiając się zaś, ażeby Kozel nie zmieniła w drodze postanowienia, on i La Haye z oddziałem żołnierzy prowadzili ją niepostrzeżeni, noclegi i popasy, odprawując w kilka godzin po niej, aż pod Budziszyn, skąd już spokojni mogli wrócić po dziękczynienia tych pań do Warszawy. Montarion, który dawno tak blisko nabitego pistoletu nie widział przy głowie, śnił o nim długo i mówił sobie po cichu, że drugi raz na tego rodzaju wyprawę narażać by się nie chciał. Tymczasem pani Denhofowa coraz jawniejszym występowaniem przy królu i przyjmowaniem go u siebie poczęła zwracać oczy wszystkich i mowy, w których jej nie oszczędzano. Jakkolwiek wpływ obyczajów obcych dał się już wówczas czuć w Polsce, Choć nie był to pierwszy skandal tego rodzaju, tu jednak ludzie poważni gorszyli się i sarkali. A poniewieranie dobrej sławy przez kobietę zamężną pod niebytność męża oburzało. Raziło to tym więcej, iż wspólniczką i pomocnicą była matka, że świadkiem była siostra, że się raczej chlubiono tym, niż tajono z poniżeniem. Na Denhoffa, którego rozkazy króla i umiejętne intrygi trzymały oddalonego na wsi, nalegać zaczynała rodzina, ażeby żonę do siebie wezwał. Denhoff słał coraz gniewniejsze listy, coraz usilniejsze nalegania, coraz straszniejsze groźby. Wymówek wreszcie nie stawało. Wyprawiono do niej matkę żony, która umiała sobie wszędzie dać radę. Nazajutrz po swym przybyciu pani marszałkowa odezwała się do zięcia. Nie mędrze nas tymi wymaganiami powrotu, bo z tego nic być nie może. My szczęścia całej rodziny dla twoich fantazji poświęcać nie myślimy. Mamy króla w ręku. Król się w Maryni szalenie pokochał. Chcesz, żebym przez śmieszną pruderię odwiozła ci ją tutaj, a nasze interesa przez to zabiła? Denhoff był człowiekiem trochę starego kroju, coś zasłyszał o bałamuctwach żony. Słuchaj, Waćpan, dorzuciła pani marszałkowa. Masz do wyboru. Albo milczeć i zostawić rzeczy jak są i korzystać z łask monarszych, co by ci do twych interesów nie zaszkodziło, lub zgodzić się na rozwód. Nuncjusz Grimani jest nam dość przyjazny i w Rzymie rozwód łatwo wyrobi. Moja pani, odezwał się Denhoff, dzielić się sercem żony z najjaśniejszym panem nie mam najmniejszej ochoty, a prawdę rzekłszy, ledwie by mi się co z niego okroiło, bo to tam dużo ludzi do córki jej mościnej konkuruje. Dajcież mi święty pokój z łaską królewską i z królewską kieszenią, a uwolnijcie mnie od Marysi, za co jeszcze wdzięczen będę, byle prędzej. Marszałkowa była nieco zdziwioną, że pan Denhoff przystał tak łatwo i tak rezolutnie łaską pańską pogardził. Ale rozmówiwszy się z zięciem i otrzymawszy podpis jego, powróciła z nim do Warszawy, do Grimaniego. Nuncjusz napisał do Rzymu. Klemens XI rozwód dać kazał. Tymczasem zmarł marszałek Bieliński, który chorował dawno i zgon ten był przewidzianym. Zostały po nim długi ogromne majątki obciążone, interesa zawiklane i cała nadzieja podźwignięcia rodziny spoczęła w pięknych rączkach pani Denhoffowej, która gorliwie się wzięła do kasy jego królewskiej mości. Sprawiono najprzód panu Bielińskiemu jeden z najwspanialszych pogrzebów, na jakie w tym wieku patrzała Warszawa. Potem dla nieszczęśliwych sierot umiano wzruszyć czułe serce Augusta II. Posypały się dary dla całej rodziny. Kronika ówczesna powiada, iż sama pani Denhoffowa nie byłaby nigdy umiała poprowadzić rokowań o nieustanne wsparcia i odszkodowanie, gdyby nie rozum, doświadczenie i zapobiegliwość matki, nie wypuszczającej ją z opieki i czuwającej nad doborem całej familii. Pani marszałkowa prosiła o coś ciągle, prosiła nader zręcznie, bardzo słodko i grzecznie. Znajdowała zawsze tak słuszne powody, tak konieczne potrzeby, tak tkliwie umiała przemówić do serca najjaśniejszego pana, iż August dawał chętnie i choć nań sasi już sarkali, nie bardzo zważał na to. Pogrzeb marszałka był tak przepyszny, iż od żaloby uwalniał. Król się musiał bawić, nie śmiano utrudniać mu rozrywek i zaprawiać je tęsknotą, oddalając się od nich także bardzo prędko. Córki, syn i marszałkowa zaczęli bywać na balach i widowiskach, które król nieustannie wydawał. Nie szło mu to jednak w Warszawie, dokąd wszelkie wytworne przybory zwozić trzeba było z Drezna. Nie miał tu całej tej armii posługaczów, którzy go otaczali w Saksonii, rozumiejąc jego skinienia, odgadując myśli, siląc się na nowe coraz sztuki i wynalazki. Stolica Polski była ubogą stosunkowo w to, co zbytek i wystawę karmić miało. Król chciał pokazać w oczach swej pani, na co go stało, zdumieć ją i zachwycić. Zaczęto mówić o wyjeździe do Drezna, gdy się pani Denhoff, obawiająca pistoletów kozel, upewniła, że jej tam na drodze swej nie znajdzie. Wyjazd z Warszawy całej rodziny, która szła za wozem triumfatorki, zbierając, co się z niego spadało, nie prędzej nastąpił, aż się upewniono, że Kosel w drogę jej nie wejdzie. Pani Denhoffowa dla pozbycia się rywalki, której w istocie więcej się lękała dla króla niż dla siebie, udawała ciągle przerażoną, otaczała się strażami, prosiła o opiekę, kazała strzec od jakiejś wymarzonej napaści.